Dyskurs 30. Oddaj umysł Bogu, a staniesz się wolny. Światem materialnym rządzą trzy podstawowe jakości lub tendencje, tak zwane guny. To one tworzą iluzje. Są to bezwład, inercja, bierność, czyli tamoguna, tamas, akcja i reakcja, czyli rajoguna, rajas, oraz równowaga i harmonia, czyli sattva guna, sattva. Efekty ich działania są bardzo różne, ale wszystkie one utrudniają ci pojmowanie. Dopóki trzy guny wypełniają twe serce, pozostajesz zniewolony. Spośród tych trzech gun rajas i tamas powodują smutek, żal oraz wszelkie problemy i trudności, których doświadczasz w życiu. Gdy opanowuje ci apatia, lenistwo, ospałość albo podświadomy lęk, złość lub nienawiść, pozostajesz pod wpływem tamoguny. Kiedy zaś odczuwasz silne pragnienia, nadpobudliwość, niecierpliwość, gdy targają tobą namiętności, a twoim działaniem kieruje własny interes, znajdujesz się pod wpływem rajoguny. Tamas i rajas zamieniają naturę ludzką w zwierzęcą lub demoniczną. Dlatego musisz uwolnić się od tych dwóch tendencji. Rolnik, który pragnie uzyskać dobry plon, musi najpierw wyplewić ze swojego pola wszelkie chwasty. Dopóki chwasty zarastają pole, czerpiąc z ziemi odżywcze składniki i energię, nie doczeka się obfitego zbioru. Usunięcie wszelkich niepożądanych roślin jest koniecznością. Podobnie człowiek, który pragnie doznawać szczęśliwości atmy, musi usunąć z pola swojego serca chwasty rajoguny i tamoguny. Zakorzeniły się tam one w postaci pożądania, gniewu, chciwości, złośliwości, nienawiści i zazdrości. Owi wewnętrzni wrogowie człowieka są dziećmi rajasu i tamasu. Nie zbierzesz plonu błogości atmy, dopóki te chwasty zarastać będą twoją duszę. Pierwszy rozdział Gity opisuje przygnębienie i rozpacz Arjuny. To właśnie rajo i tamoguna były przyczyną jego cierpienia. Krishna pouczył Arjunę, że przede wszystkim musi on całkowicie wykorzenić ze swojego serca tamas i rajas, aby przejawiła się w nim natura ludzka. Aby jednak mógł w pełni wyrazić sobą swoją prawdziwą boską naturę, musi jeszcze wznieść się ponad trzecią jakość, sattwę. Sattva guna również przesłania boską naturę człowieka, chociaż ta zasłona jest już bardzo subtelna. Wszystkie trzy guny zawężają naturę ludzką do tego, co nazywamy osobowością i uniemożliwiają człowiekowi pełną realizację boskiej jaźni. Ofiaruj wszystkie trzy guny mnie, powiedział Krishna, a będziesz wolny od bojaźni i smutku. Wtedy osiągniesz zwycięstwo w świecie. Gdy zapraszasz do siebie jakąś ważną osobę, na przykład mędrca albo nauczyciela duchowego, sprzątasz i ozdabiasz swój dom. Zanim przyjmiesz gościa, robisz porządki wewnątrz i na zewnątrz domu. Stwarzasz atmosferę czystości i świętości. Gdy zapraszacie do swojej miejscowości ministra lub senatora, sprzątacie i ozdabiacie ulicę. I chociaż osoba ta piastuje ważny urząd tymczasowo, dokładacie wszelkich starań, aby godnie ją przyjąć. Jeśli tak bardzo starasz się, by właściwie przyjąć urzędnika, o ile więcej wysiłku powinieneś włożyć w przygotowanie do przyjęcia samego Stwórcy i opiekuna, tego, który ochrania i utrzymuje cały wszechświat. Zatem, jeśli chcesz gościć Boga w swoim sercu, musisz je bardzo dokładnie oczyścić. Krishna powiedział: dotąd uważałeś mnie, Arjuno, za woźnicę swojego rydwanu, lecz od tej chwili musisz przyjąć mnie za przewodnika swego życia. Miejsce, na którym teraz siedzę, jest czyste i pięknie udekorowane. Pomyśl, jak czyste i wspaniałe musi stać się twoje serce, abym mógł w nim zasiąść, skoro mam prowadzić cię przez życie. Zanim usiądziesz na ziemi, kładziesz na niej matę, gazetę albo chustkę. Jeśli tak dbasz o miejsce dla swojego ciała, które szybko przemija i zawiera pełno nieczystości, o ile staranniej powinieneś przygotować sanktuarium swojego serca, w którym chciałbyś, aby zamieszkał sam Bóg. Rajo i tamoguna zanieczyszczają twoje serce, lecz dopóki jest zabrudzone, Bóg w nim nie zamieszka i nie odczujesz jego obecności. Zatem najpierw musisz pozbyć się tamoguny, a gdy tego dokonasz, będziesz mógł odrzucić rajogunę. Wtedy zajaśnieje w tobie sattwoguna, w wyniku czego staniesz się człowiekiem zrównoważonym, pozostającym w ciągłym kontakcie ze swym boskim źródłem. Za wszelką cenę usuń brud, który osadził się w twym sercu. A oto kolejny przykład. Każda kobieta, wychodząc z domu, zabiera ze sobą lusterko, grzebień i chusteczkę. Dlaczego? Może się zdarzyć, że wiatr rozwieje jej włosy, więc będzie potrzebować grzebienia, by je uczesać. Aby sprawdzić, czy są w należytym porządku, użyje lusterka, a chusteczką będzie mogła wytrzeć twarz. Jeśli zapomni któregoś z tych przedmiotów, nie będzie jej łatwo utrzymać schludny wygląd. Jeśli chcesz, aby twoje serce zawsze było piękne, musisz postąpić podobnie. Lusterko pokazuje ci, jak wygląda twoja fryzura, a twoje oddanie, które spełnia rolę lusterka, pokaże ci stan twego serca. Lusterko musi być czyste. Jeśli zauważysz, że w twoim sercu panuje nieporządek, musisz użyć grzebienia mądrości. Mądrość oczyszcza i rozjaśnia serce, przywraca jego piękno. Chusteczką ścierasz z twarzy kurz, natomiast kurz, który wtargnął do twojego umysłu, musisz usunąć za pomocą nieprzywiązania, czyli dystansu do spraw tego świata. I tak, jak zawsze masz przy sobie lusterko, grzebień i chusteczkę, tak też w podróż życia powinieneś wyposażyć się w oddanie, mądrość i nieprzywiązanie, aby utrzymywać serce i umysł w czystości. Zajmowaliśmy się do tej pory tamoguną, a teraz przeanalizujemy cechy charakterystyczne dla rajoguny. Osoba, którą powoduje rajoguna, zawsze żyje w pośpiechu, jest porywcza, brak jej cierpliwości i wyrozumiałości, nie jest zrównoważona i często podnosi ją gniew. Ponadto odczuwa nieograniczoną ilość pragnień. Wszystkie te cechy charakteryzują rajogunę. Tę jakość można zaobserwować w zoo, patrząc na zwierzęta. Żadne nie jest spokojne ani przez chwilę. Ich niepokój jest wynikiem rajoguny. Rajoguna zmusza umysł i ciało do ciągłej gonitwy, ciągłego ruchu. Poza tym otacza człowieka mrokiem ignorancji. Zaślepiony umysł nieustannie pragnie rozmaitych przedmiotów tego świata, w wyniku czego człowiek podejmuje coraz to nowe działania, aby zdobyć owe przedmioty. Tak więc złudzenie, pragnienie, nadpobudliwość w działaniu to trzy wskaźniki rajoguny. Właśnie z powodu rajoguny bezustannie jesteś w ruchu. Zauważ, że najczęściej nie potrafisz dłuższy czas siedzieć w bezruchu, jakaś część twojego ciała zawsze się porusza. Można cię porównać do osiki. Nawet gdy nie ma wiatru, jej liście zawsze drżą. Podobnie zachowuje się koń. W sanskrycie wyraz koń oznacza tego, który nie jest stały. Gdy spojrzysz na konia, zauważysz, że zawsze przynajmniej jedna część jego ciała, głowa, ogon lub nogi, jest w ruchu. Dlatego w starożytności dokonywano ofiary konia. Składanie Bogu w ofierze konia symbolizowało uspokojenie umysłu. Przykładem osoby opanowanej przez rajogunę jest Ravana, król demonów. Natomiast ospały Kumbhakarna obrazuje tamogunę w człowieku. Vibhishana, który również należał do rodziny demonów, lecz oddał się Ramie i wybrał drogę dobra, jest przykładem sattwaguny. Wszyscy trzej, Ravana, Kumbhakarna i Vibhishana, to bracia. Jeśli ulegniesz dominacji Ravany lub Kumbhakarny, zostaniesz poprowadzony ku nieszczęściom i smutkom. Zatem jeśli pragniesz wejść do Królestwa Wyzwolenia, musisz porzucić towarzystwo trzech wymienionych braci. Należą oni do tej samej rodziny i istnieje wśród nich braterskie pokrewieństwo. Dlatego Vedanta uczy, że trzeba wznieść się ponad trzy guny i ofiarować je Shiwie. On spojrzy na nie swoimi trzema oczami i unieszkodliwi swym trójzębem. W jaki sposób można uwolnić się od trzech gun? Gdy wbijesz sobie w nogę kolec, nie musisz szukać specjalnego narzędzia. Możesz wziąć inny kolec i wyciągnąć nim ten pierwszy. Gdy ci się to uda, możesz wyrzucić obydwa. Podobnie możesz pozbyć się tamoguny przy pomocy rajoguny, a następnie rajogunę usunąć za pomocą sattwaguny. Na koniec porzucasz również tę ostatnią. Zanim wejdziesz do krainy urzeczywistnienia Boga, musisz uniezależnić się od wszystkich trzech gun. Jeśli zostanie w tobie którakolwiek z nich, nie zdobędziesz wolności. Dlatego Krishna nakazał Arjunie, żeby wzniósł się ponad trzy guny. Ostrzegł go, że w tym celu będzie musiał podjąć ogromny wysiłek. Tak więc Krishna przekazał Arjunie wiedzę o trzech gunach, a następnie pouczył go, jak wznieść się ponad nie. W ten sposób przemienił Arjunę w człowieka prawdziwie mądrego. Pierwotną przyczyną trzech gun jest umysł. Nie wzniesiesz się ponad poziom świadomości ludzkiej na poziom świadomości boskiej, dopóki nie uspokoisz i nie wyciszysz umysłu. Zatem ofiaruj swój umysł Bogu, a wówczas On poprowadzi cię przez życie. A oto historyjka ilustrująca tę kwestię. Pewnego razu król Janaka ogłosił swym poddanym: jeśli jest w mym królestwie mędrzec, niech przybędzie i doprowadzi mnie do oświecenia. W obwieszczeniu tym zaznaczył, że żąda od nauczyciela zastosowania takiej metody, aby iluminacja spłynęła na niego w bardzo krótkim czasie, to znaczy zanim zdąży dosiąść konia. Jeśli ten, kto się zgłosi, nie sprosta zadaniu, zostanie nieodwołalnie wygnany z królestwa. Żaden uczony nie podjął wyzwania. Tymczasem do królestwa Janaki przybył chłopiec o imieniu Ashtavakra. Wędrując po kraju, rozmawiał z uczonymi i dowiedział się o ogłoszeniu króla oraz o tym, że żaden z mędrców nie zgłosił się na dwór władcy. Ashtavakra nie mógł zrozumieć, dlaczego wszyscy przestraszyli się tak łatwego zadania. Z przyjemnością rozwiąże problem króla, powiedział. Zaraz też udał się na dwór Janaki i zwrócił się do niego. Dostojny panie, jestem gotów doprowadzić cię do oświecenia. Trzeba ci jednak wiedzieć, że przekazanie wiedzy o atmie jest bardzo trudnym zadaniem. W tym pałacu odczuwam silny wpływ rajoguny i tamoguny. Musimy oddalić się stąd i udać się na miejsce, gdzie dominuje sattwa. Opuścili więc pałac i poszli w stronę lasu. Zabrali ze sobą kilka koni. Zgodnie z panującym zwyczajem podążała za królem wojskowa eskorta. Jednakże Janaka kazał im pozostać na skraju lasu. Ashtavakra i Janaka weszli do lasu sami. Ashtavakra zwrócił się do króla. Nie będę mógł wypełnić mego zadania, jeśli nie przyjmiesz moich warunków. Jestem zwykłym człowiekiem, lecz skoro mam cię uczyć, muszę przyjąć rolę nauczyciela, a ty, mimo że jesteś potężnym władcą, musisz zgodzić się na rolę ucznia, jeśli zamierzasz uczyć się ode mnie. Czy przyjmiesz moje warunki? Jeśli tak, musisz ofiarować swojemu guru tradycyjny podarunek, który uczeń zwykle ofiarowuje swojemu mistrzowi. Dopiero wówczas zacznę cię uczyć. Król Janaka odpowiedział: doznanie Boga jest dla mnie sprawą najważniejszą, zatem dam ci wszystko, czego pragniesz. Ashtavakra odparł: nie chcę od ciebie żadnych materialnych przedmiotów. Pragnę jedynie twojego umysłu. Musisz oddać mi swój umysł. Król zgodził się. Dobrze, oddaję ci swój umysł. Do tej pory myślałem, że on jest mój, jednak od tej chwili mój umysł należy do ciebie. Ashtavakra polecił królowi zsiąść z konia i zostawić go nieopodal. Następnie kazał mu usiąść na środku drogi, a sam oddalił się nieco i spokojnie stanął pod drzewem. Po jakimś czasie żołnierze z królewskiej eskorty zaniepokoili się. Ani król, ani Ashtavakra nie powracali z lasu. Uznali, że należy ich odnaleźć. Weszli do lasu i zobaczyli króla siedzącego na środku drogi. Jego koń stał niedaleko. Król miał zamknięte oczy i nie poruszał się. Ashtavakry nie było widać w pobliżu. Żołnierze pomyśleli, że chłopiec rzucił urok na króla i pozbawił go świadomości. Poszli więc po ratunek do premiera. Premier przybył i zwrócił się do Janaki. O królu! Janaka nawet nie otworzył oczu, ani się nie poruszył. Premier przestraszył się. Nie tylko premier, przerazili się też wszyscy urzędnicy. Dawno minęła już pora, kiedy król spożywał posiłek. Wyglądało na to, że działo się z nim coś niedobrego. Nadszedł wieczór, król nadal siedział nieruchomo na drodze. Bezradny premier posłał po królową w nadziei, że jeśli ona przemówi do męża, on odezwie się. Królowa przybyła i zwróciła się do Janaki. Radżo. On jednak nadal siedział nieruchomo i nie odzywał się. W tym czasie żołnierze przeczesywali las w poszukiwaniu Ashtavakry. Znaleźli go pod drzewem siedzącego w ciszy i skupieniu. Pojmali go i przyprowadzili do króla. Ashtavakra zapytał ich. Dlaczego niepokoicie się? Król jest bezpieczny, nic złego się nie stało. Lecz jeden z żołnierzy powiedział. Proszę, popatrz sam. Spójrz, co stało się z królem. Siedzi nieruchomo i nie odzywa się do nikogo, nawet do królowej. Wygląda, jak gdyby stracił świadomość. Ashtavakra podszedł do króla i przemówił. Janaka natychmiast otworzył oczy i odpowiedział. Słami. Ashtavakra zapytał. Przychodzili tu ministrowie i żołnierze, nawet twoja żona. Dlaczego nie odpowiedziałeś na ich usilne błagania? Janaka odparł. Myśli, słowa i czyny pochodzą z umysłu, a ja oddałem swój umysł tobie. Zanim cokolwiek zrobię, potrzebuję twojego pozwolenia. Jak mogę używać umysłu, który nie należy do mnie? Bez twojego pozwolenia i rozkazu nie zrobię nic. Zdobyłeś stan urzeczywistnienia Boga, stwierdziłaś ta wakra, po czym polecił Janace włożyć jedną nogę w strzemię i dosiąść konia. I zanim król zdążył włożyć w strzemię drugą nogę, doznał lśnienia, doświadczył atmy. Gdy człowiek ofiaruje komuś swój umysł, a wraz z nim wszystkie słowa, czyny i myśli, nie ma już prawa ani możliwości podejmowania jakiegokolwiek działania bez pozwolenia tego, komu oddał swoją wolę. Dlatego Krishna powiedział Arjunie: oddaj wszystko mnie, Arjuno. Poświęć mi wszystko, co czynisz, a ja przejmę odpowiedzialność za ciebie i poprowadzę cię ku wyzwoleniu. Polecił Arjunie, aby ofiarował mu wszystkie swoje czyny, wszystkie duchowe i doczesne powinności, wszelkie myśli i słowa. Oddaj to wszystko mnie. Cóż teraz może pojawić się pewna wątpliwość? Jeśli wszystko przekażesz Bogu, co pozostanie tobie do zrobienia? Czy masz wyrzec się nawet pragnienia Boga? Nie, chodzi o to, żebyś pozwolił Bogu sobą kierować, żebyś zgodził się na to, aby to On decydował. Wówczas Bóg weźmie na siebie twoje ciężary, a ty będziesz mógł zmierzać w jednym kierunku, ku samorealizacji. Wszelka wiedza, którą zdobywasz w procesie kształcenia świeckiego, cała twoja wiedza, której poszukujesz, dotyczy przedmiotów tego świata, w którym królują trzy guny. Musisz wznieść się ponad nie, aby doznać oświecenia. W trakcie uroczystości zaślubin młodej parze udziela się błogosławieństwa, aby wspólnie zrealizowali dharmę, artę i kamę. Są to pierwsze trzy z czterech celów ludzkiego życia. Dharma odnosi się do powinności, obowiązków i odpowiedzialności. Arta to dążenie do zyskania pozycji społecznej i materialnej, a kama to pragnienie potomstwa i kontynuacji linii rodzinnej. Wszystkie one dotyczą życia doczesnego. Czwartym celem człowieka jest moksza, czyli wyzwolenie, który to cel leży w dziedzinie życia duchowego. Pierwsze trzy cele nie są równorzędne z czwartym, to znaczy z wyzwoleniem. Złóż Bogu w ofierze wszystkie swoje działania zmierzające do osiągnięcia celów doczesnych i wymień je na jeden bezcenny skarb, który Bóg da ci w zamian, na wyzwolenie. Rozważ następujący przykład. 100 paisa jest warte jednej rupii. 100 rupii to 10 tysięcy paisa. Jeśli chciałbyś nieść ze sobą 10 tysięcy paisa, musiałbyś dźwigać dużą i ciężką torbę. Dlatego Krishna powiedział Arjunie: dam ci, Arjuno, banknot o wartości 100 rupii, a ty dasz mi cały stos monet zawierający 10 tysięcy paisa. Ten 100-rupiowy banknot i te 10 tysięcy monet mają jednakową wartość, ale o ile łatwiej i wygodniej będzie ci nieść ze sobą jeden banknot. Podobnie rzecz się ma z tymi wszystkimi małymi obowiązkami, które ci ciążą. Ofiaruj je wszystkie mnie, a dam ci w zamian jeden banknot i uwolnię cię od ciężaru. Wszystkie twoje myśli, twoje pragnienia i zachcianki można porównać do pojedynczych monet. Te wszystkie drobne monety nie będą miały wartości 100-rupiowego banknotu, dopóki nie zbierzesz ich razem. Krishna rzekł: wszystkie twoje małe pragnienia, Arjuno, nigdy nie dorównają łasce, jaką mogę cię obdarzyć. więc oddaj je wszystkie mnie. Janaka doznał oświecenia, gdyż ofiarował Ashtavakshe swój umysł, czyli wszystkie myśli, słowa i czyny. Chodzi zatem o to, abyś podporządkował swój umysł Bogu, aby wszystko, co czynisz, myślisz czy mówisz, było zgodne z jego wskazówkami, płynącymi z głębi twojego serca. Na tym polega wyrzeczenie się umysłu. Nie pozwól, aby twój umysł wytwarzał niskie pragnienia i podążał za nimi. Oddaj je Panu i podążaj za nim. Dopóki tego nie uczynisz, będą targały tobą przeciwieństwa, ból, przyjemność, smutek, radość i wszelkie inne. Jeśli chcesz się od nich uwolnić i przyjmować wszystko z jednakowym spokojem, musisz ofiarować umysł Bogu. Dlatego w Wedancie napisano, że to umysł odpowiedzialny jest za wyzwolenie lub niewolę. Dopóki rządzi tobą umysł, zniewalają cię dwie guny, Rajas i Tamas. W związku z czym nie odczuwasz ani spokoju, ani harmonii. Dlaczego umysł jest tak niestały i nieustannie skacze z miejsca na miejsce? Ponieważ powodują nim niezliczone pragnienia, a te pragnienia dotyczą ciała. Rozważ taką sytuację. Nalałeś wody do naczynia. Gdy naczynie porusza się, woda porusza się również. Jeśli naczynie stoi w bezruchu, woda też jest nieruchoma. W takiej wodzie możesz zobaczyć swoje własne odbicie. Jeśli lustro wody drga, twoje odbicie również drga i dlatego jest niewyraźne. Jeśli chcesz wejść w stan medytacji i doznać wyraźnej wizji swojej prawdziwej jaźni, musisz utrzymać ciało w bezruchu. Ciało można porównać do naczynia, a umysł do znajdującej się w nim wody. Jeśli poruszy się ciało, to tak, jak gdyby poruszało się naczynie. Umysł również drgnie. Jeśli chcesz utrzymać umysł w równowadze, twoje ciało musi pozostać nieruchome. Zauważ, twoje ciało nieustannie porusza się, więc jak możesz utrzymać w spokoju umysł? Jeśli wrzucisz do studni kamyk, spowodujesz fale. Fale te szybko rozprzestrzenią się po całym lustrze wody. Gdy wrzucisz jakąś myśl do studni swojego umysłu, rozprzestrzeni się ona na całe ciało i wpłynie na twoje czyny. Zatem musisz nieustannie dbać o to, by twoje myśli były pozytywne, szlachetne. Jeśli będziesz pielęgnował takie dobre myśli, odczujesz również szlachetne uczucia w sercu. Natomiast złe myśli sprowokują niecne czyny, których rezultaty zawsze są żałosne. Gdy medytujesz, siedzisz w pozycji wyprostowanej, nie tak jak człowiek stary, cały powykręcany. Powinieneś siedzieć wyprostowany i nieruchomy. Nie podnoś głowy zbyt wysoko, ani też nie kręć nią w różne strony. Właściwa postawa jest bardzo ważnym czynnikiem w medytacji. Gdybyś miał przeprowadzić linię prostą od czubka głowy pionowo wzdłuż ciała, to powinna ona dojść do czakry Muladhara, to jest do najniższego centrum subtelnej energii u podstawy kręgosłupa. Wówczas cały kręgosłup utworzy również linię prostą i energia kundalini będzie mogła płynąć bez przeszkód od Muladhary do Sahasrary, najwyższego centrum energii na szczycie głowy. Zatem musisz siedzieć prosto. Jeśli twoje ciało pochyla się za młodu, na starość pochyli się jeszcze bardziej. Trzymaj prosto głowę, szyję i tułów. Jest to bardzo ważne, dlatego będę wam o tym przypominał. Po co się uczysz? Jaki jest cel twoich studiów? Tak naprawdę robisz to, aby uspokoić swój umysł i ciało. Poza chwilami, gdy grasz lub bawisz się, nie powinieneś ciągle poruszać swym ciałem. Kiedy mówisz lub śpiewasz, niech twoje ciało pozostaje w spokoju. Jeśli od dzieciństwa będziesz utrzymywał swoje ciało pod kontrolą, stanie się ono dla ciebie użytecznym narzędziem medytacji. Krishna przekazał wszystkie te instrukcje Arjunie, aby uczynić z niego przykład dla ludzkości. Krishna powiedział mu: Arjuno, czynię z ciebie swoje narzędzie, aby ludzkość mogła uczyć się od ciebie. Arjuna stał się człowiekiem idealnym. Ponieważ wszystkie jego rozterki spowodowane były Rajo i Tamo guną, Krishna nakazał mu wyrzec się tych dwóch tendencji. W drugim rozdziale Gity Krishna przedstawił szereg metod, za pomocą których można wznieść się ponad te guny, a także ponad trzecią i stać się mędrcem, czyli posiąść najwyższą wiedzę, wiedzę duchową.